On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa. Dziś w ramach naszej audycji będę chciał Państwu przybliżyć osobę wybitnej polskiej świętej. Proszę sobie tak włączyć na chwilę swoją wyobraźnię. Jest rok 1386. Potomczyni wielkiego rodu, 12-letnia dziewczynka wchodzi do katedry na Wawelu i patrzy na swojego przyszłego męża. Człowiek ten jest starszy od niej o prawie 20 lat. Przyjął Chrystusa kilka dni wcześniej, najprawdopodobniej 3. Jest tak naprawdę w sercu jest jeszcze poganinem. Ona się go boi, bo dlaczego miałaby się go nie bać? Ma dopiero lat 12, jak wspomniałem. A o człowieku owym słyszała dość dużo legend. O tym, że jest gwałtowny, o tym, że jest człowiekiem dzikim, o tym, że nie wiadomo, co to z niego tak naprawdę będzie. Idzie do ołtarza naprawdę z sercem przestraszonym, ale ufa Bogu, że będzie się w tym jej życiu realizowała jego wola. Oczywiście mówię tutaj o świętej Jadwidze, jednej z dwóch kobiet, które nosiły tytuł króla Polski, osobie niezwykle wybitnej. Na początku chciałem Państwu powiedzieć, że Jadwiga była to córka Ludwika Węgierskiego, który przez pewien czas również był królem polskim. Potem jak Kazimierz Wielki nie spełnił najważniejszej funkcji króla, czyli nie zostawił męskiego potomka, panowie polscy wybrali Ludwika na swojego króla, ale tak naprawdę Ludwik był królem Węgier, był największym spośród królów Węgier, on ma tam tytuł zresztą w historiografii Ludwika Wielkiego, a Polska była taką wisienką na torcie, w której on rozszerzał tylko i wyłącznie swoje wpływy. Ten Ludwik Węgierski również miał problem, ponieważ nie miał synów. Jadwiga urodziła się najprawdopodobniej 18 lutego 1374 roku, czyli proszę zwrócić uwagę, właśnie mija 640 lat od tego wydarzenia i gdy urodziła się trzecia córka, Ludwik Węgierski był już pewien, że nie zostawi męskiego potomka, ale nie chciałby jego dzieci, jego córki, no były jakimś takim, można powiedzieć, dodatkiem, czy też jakimś problemem, więc postanowił zapewnić im władztwo w krajach sobie podległych. I między innymi właśnie w Polsce, dzięki różnego rodzaju przywilejom, udało mu się namówić polskich możnowładców, polską szlachtę, aby po jego śmierci na tron Polski weszła któraś z jego córek. Nie było ustalone, która córka. On miał 3 córki, wprawdzie pierwsza dość szybko umarła, więc w późniejszych rozrachunkach nie była brana pod uwagę, natomiast Jadwiga była najmłodszą z córek, więc nie wiadomo było tak naprawdę, czy ona cokolwiek w życiu osiągnie. Chociaż od początku była szykowana do wielkiej roli. Proszę Państwa, ona w wieku 10 lat, czyli to był wiek, w którym przybyła do Polski, aby zostać królem, władała biegle 4 językami. Był to węgierski, polski, łacina i włoski. Przyznam szczerze, że dzisiaj nie znam takiego 10-latka. Była kobietą, która od początku była uczona polityki. Najpierw przy boku ojca, a po jego śmierci przy boku matki. Jej matka też była bardzo ambitna politycznie. Oprócz tego była kobietą niezwykle religijną. Jej imię nie wzięło się znikąd, dostała je od świętej Jadwigi Śląskiej, księżnej, która też została świętą. Jej kult był wtedy bardzo popularny wśród arystokracji i od początku, również przez rodziców, była uczona pobożności i wiary. Tutaj Ludwik Węgierski, jego dwór, że tak powiem, spełnili to przekazanie, które Pan Bóg daje nam w Starym Testamencie, wpoisz to swoim dzieciom, tak? Czyli wpoisz wiarę swoim dzieciom, a nie dasz im wybór. Ona od dziecka uczyła się wiary. Gdy przybyła do Polski i została koronowana na jej króla, 2 lata rządziła sama, od razu przez Polaków była traktowana dość pozytywnie, ponieważ zarówno jej babka od strony ojca, jak i babka od strony matki były z rodu Piastów, dlatego tak wszyscy mówili, że jest pół z rodu Piastów, no uznawano ją za swoją. Ona została tym królem tylko i wyłącznie dlatego, że Polacy na tak zwanym zjeździe w Radomsku ustalili, że korona potrzebuje władcy i jeżeli któraś z córek Ludwika Andegaweńskiego chciałaby zostać królem Polski, to musi do Polski zjechać, osiąść, a nie będzie tylko i wyłącznie rządzić z dworu w Budzie. I dlatego też starsza jej siostra się na to nie zdecydowała i to ta młodsza siostra przyjechała do Polski i została królem. Taki jest początek jej życia. Jeszcze ważne jest, aby wspomnieć, bo o tym mało Polaków wie niestety, że od 2 roku życia była zaręczona, a w zasadzie to był taki ślub, tylko bez konsumpcji, była zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem. Wilhelm Habsburg był raptem 4 lata od niej starszy, czyli miał wtedy 6 lat, ona miała 2 lata, wiadomo, nie był to wiek, w którym można rozpocząć współżycie małżeńskie, ale według prawa tamtejszych czasów byli oni już małżonkami, tylko czekano, aż Jadwiga osiągnie tak zwany wiek sprawczy, czyli będzie miała lat 12, aby móc małżeństwo skonsumować. W związku też z czym, gdy została ona królem Polski, w wieku lat 10, no Habsburgowie byli przeszczęśliwi, bo szykowali się na to, aż że będą władać takimi terytoriami. Proszę Państwa, tutaj taka dość interesująca historia z jej życia. Ona znała Wilhelma, bardzo go lubiła, w dzieciństwie się bawili, przyjaźnili, no bo byli szykowani do tego, żeby zostać małżeństwem. Zachowały się takie oto historie, że po tym jak możnowładcy małopolscy stwierdzili, że absolutnie na ten ślub się nie zgodzą, że lepsze jest dla Polski, aby ona wzięła sobie męża ze wschodu, tak, czyli połączyć Polskę z Litwą. Tutaj Władysław Jagiełło był tym kandydatem na jej męża. Zachowała się taka historia, że ponoć ona, gdy to się dowiedziała, że będzie miała wziąć sobie za męża nie swojego Wilhelma, tylko jakiegoś obcego zupełnie człowieka, nie dość jeszcze starszego od niej o 20 lat, no to tak panikowała, że gdy ją zamknęli w Wawelu, wzięła topór od strażnika i te drzwi próbowała toporem roztrzaskać, aby uciec z Wawelu do swojego ukochanego. Ta historia jest bujdą, wymyśloną przez Habsburgów kilkanaście lat później, aby, można powiedzieć, tak się wybielić w Europie, dlaczego do tego małżeństwa ostatecznie nie doszło. Natomiast pokazuje pewną rzecz, mi się wydaje, że tu jest ziarno prawdy, że Jadwiga wcale nie była do końca zadowolona z tego, jakiego męża wybrała jej szlachta. Otóż jej mąż jeszcze, tak jak mówiłem, trzy dni przed ich ślubem był poganinem, zupełnie nieznanym na dworze w Krakowie. Jadwiga nie miała pojęcia tak naprawdę, kto to jest, a słyszała o nim same no takie historie, które były wtedy propagowane, zwłaszcza przez dwór krzyżacki, o to, że Litwini to są półdzicy ludzie, ubrani w skóry, że czczą jakichś obcych bożków, kapłanów chrześcijańskich zabijają, etc., etc. Propaganda krzyżacka była wtedy doskonała i działała także na dworze w Krakowie. Ona nie chciała się na ten ślub zgodzić, jednakże udało się ją przekonać, bo jednak miała pewną wolną wolę, tylko i wyłącznie z powodu jednego argumentu, który tam padł. Oto postawiono Jadwidze przed oczami Litwinów, którzy żyją w ciemnościach, nie znając Chrystusa, i pokazano jej, że jej małżeństwo może przyczynić się do zbawienia tych ludzi. Pokazano jej prostą drogę. Jeżeli ty, tego człowieka, przyszłego swojego męża, będziesz umiała utrzymać przy wierze, to jednocześnie będziesz mogła nawracać tamtych ludzi i przyczynić się do jego zbawienia. Tylko ten argument sprawił, że Jadwiga zdecydowała się zgodzić z władcami Małopolski, którzy szykowali ten mariaż, i tak jak wspomniałem, 18 lutego, czyli w swoje urodziny 1386 roku w katedrze na Wawelu powiedziała tak zwane sakramentalne tak i została żoną Władysława Jagiełły. Proszę Państwa, to jest małżeństwo, o którym wiemy niedużo, ale trzeba sobie pewne rzeczy jasno nakreślić. Propaganda najpierw Habsburgów przejęta przez krzyżaków bardzo chętnie mówiła o tym, że po pierwsze, no, małżeństwo jest nieważne, ponieważ wcześniej nastąpiło to małżeństwo z Wilhelmem, a Wilhelm przyjechał do Krakowa, aby małżeństwo skonsumować i ponoć do tej konsumpcji doszło, to twierdzili krzyżacy. Habsburgowie aż tak daleko nie zaszli w tych swoich historiach, a oprócz tego twierdzono, że Jagiełło jest człowiekiem dzikim, bije Jadwigę, no, oni się ciągle kłócą, mają zupełnie inne pomysły polityczne, nie znoszą się, etc. Natomiast prawda dzisiaj, historycy są już tego pewni, w myśl tych dokumentów, które mamy i wszystkich faktów, które mamy, kształtuje się inaczej. Rzeczywiście było to małżeństwo na początku trudne, zwłaszcza dla Jadwigi, bo Jadwiga się dość obawiała swojego męża. Na szczęście, Bogu chwała, Władysław Jagiełło okazał się człowiekiem zupełnie innym, niż próbowano go przedstawić w Malborku. Oto pojawił się człowiek, który po pierwsze był bardziej ojcem dla Jadwigi przez pewien czas niż mężem. On rzeczywiście traktował ją troszeczkę, no wiadomo, różnica wieku była olbrzymia, ale traktował ją troszeczkę bardziej jak ojciec swoją córkę niż jak mąż swoją żonę. Dodatkowo był człowiekiem, który miał pewne zwyczaje, które, no można powiedzieć, odróżniały go bardzo pozytywnie od ówczesnego dworu w Krakowie. Między innymi się na przykład mył. On był człowiekiem bardzo czystym, krążyły w ogóle o tym legendy, że on się non-stop myje, że dba o swoje zdrowie, że pije tylko wodę, nie upija się alkoholem, etc. Wszyscy, mam nadzieję, że tutaj bardzo mało kobiet słucha nas, które wiedzą, jaki to jest problem alkoholizm męża. Współczuję bardzo, natomiast Jadwiga na szczęście nie miała z tym problemu, chociaż ją też wcześniej tym straszono. I to małżeństwo tak naprawdę, choć mówię, zaczęło się trudne, powoli okazywało się bardzo udane. Oczywiście nie znaczy to, że Jadwiga była taką pokorną służebnicą pana, jakby to powiedzieć, która się nic nie odzywa. Jej świętość między innymi w tym małżeństwie przedstawiła się w tym, że miała odwagę mówić mężowi prawdę, a jednocześnie swoją postawą, swoją dobrocią i swoją wiarą przyciągać go do Chrystusa, znaczy trzymać go, można powiedzieć, w kościele, do którego dopiero wszedł. Znane są między innymi takie historie, gdy oni przebywali na terytorium Wielkopolski, wtedy był taki zwyczaj, że król objeżdżał swoje terytoria i tam zasiadał na przykład w różnych dworach. Między innymi, tak przy okazji tylko powiem, Jagiellonowie, zwłaszcza Władysław Jagiełło z jego żoną, bardzo lubili Kalisz, spędzali tutaj bardzo często święta wielkanocne. To było takie ulubione miasto ich, jeżeli chodzi o Wielkanoc. Szczerze powiem, nie wiem dlaczego, ale chyba 12 razy aż tutaj Władysław Jagiełło spędzał te najważniejsze w chrześcijaństwie święta. Ale wracając do tematu, objeżdżając Wielkopolskę, Jadwiga słuchała takiego, można powiedzieć, skarżenia się najprostszej ludności, którzy to najprości ludzie przyszli do niej i mówili, że ta cała inwestycja utrzymania władcy i jego dworu jest tak dla nich uciążliwa, że oni by woleli, żeby król już wyjechał, bo nie mają na to pieniędzy, a tak naprawdę oni są uciskani. Wtedy Jadwiga poszła do swojego męża, mając zaledwie kilkanaście jeszcze lat, i powiedziała, że on ma te pieniądze tym ludziom po prostu oddać, bo go stać, a to są ludzie biedni i ich nie stać. Kiedy on w końcu dał się przekonać, bo oczywiście na początku raczej był zdenerwowany na nią niż zadowolony, kiedy dał się jej w końcu przekonać, żeby te pieniądze oddać, i gdy oddał i tak z satysfakcją jej mówił, no zobacz, oddałem, zobacz, dobry człowiek jestem, to powiedziała słynne zdanie, które zostało przez kronikarzy zapisane: a któż im łzy zwróci? Czyli tak naprawdę oddałeś to, co zabrałeś, ale nie miej się za człowieka jakiegoś perfekcyjnego, mój drogi mężu, bo nie masz powodu do tego, żeby się chlubić, bo łez im nie zwrócisz, prawda? To były takie rzeczy, które były znane, o tym ludzie mówili, i ta legenda Jadwigi jako żony, dobrej żony, która jednocześnie wspomaga swojego męża, ale także potrafi mu powiedzieć prosto z mostu, jak stoi sprawa, krążyły już za jej życiem. Jadwiga, tak jak powiedziałem, na początku wzięła ten ślub też z takim myślą o ewangelizacji, i tutaj od początku działała bardzo prężnie, aby Litwinów ewangelizować. Wiadomo, ona była królową i ciężko było, żeby ona sama tam na tą Litwę pojechała i ludzi chrzciła i Słowo Boże im głosiła, zwłaszcza, że była kobietą, i to w ogóle nie przystoi. Wtedy bardzo nie przystało kobietom mówić jakiekolwiek kazania czy coś w tym stylu. Natomiast ona ułożyła pieniądze na misje chrześcijańskie na terenie Litwy. Między innymi ona dorzuciła się dość mocno ze swojego majątku do stworzenia pierwszego arcybiskupstwa w Wilnie, które było odpowiedzialne za ewangelizację tamtego terenu. Nie tylko w ten sposób ona ewangelizowała, czyli nie tylko pieniądzem ewangelizowała, ale także swoimi wpływami. Proszę Państwa, to wcale nie jest proste. Jeżeli byśmy byli człowiekiem średniowiecznym, to wcale nie jest proste ewangelizować w tamtych czasach. Oto kościół to jest pewna struktura, i tutaj mamy teren, gdzie nie ma kościoła. Trzeba go stworzyć. Jak powstaje nowe arcybiskupstwo, to pytanie, czy ma być to arcybiskupstwo niezależne, czy ma być komuś podległe, kto ma zostać arcybiskupem, Polak, Niemiec, nie wiem, Czech. To są wszystko, to jest takie polityczne problemy, które już wtedy funkcjonowały. Może Państwo pamiętacie z lekcji historii, to samo było przecież z Mieszkiem I. On się zastanawiał, od kogo przyjąć chrzest, czy od Niemców i się od nich uzależnić, czy od Czechów, którzy nie chcieli aż tak bardzo tutaj się w te tereny mieszać politycznie. Czyli te problemy tak naprawdę, mimo że minęło prawie 400 lat, nie znikły. I tutaj Jadwiga, się zachowały jej listy, na przykład pisała do papieża, papieża, pisała do różnych możnych, aby te misje wspierali, tak? Aby tutaj mniej było polityki, więcej ewangelizacji. Między innymi dlatego papież Bonifacy bardzo lubił Jadwigę, on z nią wysyłał korespondencję i Jadwiga miała bardzo duży szacunek właśnie do papieża Bonifacego i na jego cześć jej córka, która niestety bardzo krótko żyła, miała na imię Bonifacja. Nie wiem, czy państwo to wiedzą, to też taki ciekawy fragment. Jadwiga miała dość interesujący również pomysł na ewangelizację, o którym bardzo rzadko się mówi. I wraz z jednym z fundacji krakowskich, które Jadwiga ufundowała, to jest teraz Kościół Karmelitów, ale na początku tam wcale nie mieli być karmelici w Krakowie, tylko ona chciała sprowadzić, nawet zresztą tutaj pewne kroki zostały podjęte, prawosławnych mnichów, ale z Chorwacji, czyli nie związanych z dworem moskiewskim, tylko prawosławnych mnichów z Chorwacji właśnie do Krakowa, którzy mieli być odpowiedzialni również za ewangelizację wschodu. Ponieważ już wiadomo było, że ten wschód to nie jest tak do końca czarna dziura pogaństwa, tylko tam też są wpływy właśnie obrządków wschodnich, między innymi tutaj misje z Moskwy, misje z Konstantynopola, etc. Dlatego też Jadwiga chciała, aby obrządek wschodni, który już tam jest obecny, również został wciągnięty do wiary katolickiej i dlatego postanowiła zrobić taki eksperyment. Ten eksperyment niestety się nie udał. Było tutaj dwa powody. Po pierwsze, Jadwiga ze swojego życia nie zdążyła tego wszystkiego zamknąć, tak? Ona umarła dość wcześnie. Natomiast drugi powód to był, może taki się wydaje dość dziwny, ale to był wybuch husycyzmu w Czechach. Husyci twierdzili, że można odprawiać mszę świętą w innych językach niż po łacinie. I już tutaj wtedy w Polsce, bo Polacy się całkowicie od husycyzmu odcięli, każdy język poza łaciną był traktowany tak, no z góry, oni się bali, co to jest, i dlatego jak ci mnisi przybyli, to tak samo jak szybko przybyli, tak samo szybko odjechali, bo oni właśnie modlili się nie po łacinie, tylko w Grece, choć oczywiście do dziś kościół uznawany jest, kościół wschodni, czyli prawe tak zwane płuco kościoła, liturgię w Grece sprawuje i tutaj nie ma problemu. Natomiast wtedy już nie wiadomo, co to było, przyjechali jacyś nowi, więc ich szybko wyrzucili, nie było Jadwigi, bo ona już przecież nie żyła, więc ta misja się nie udała. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest to dużo wcześniej, bo później powstanie przecież Kościół Unicki, czyli Kościół prawosławny, ale pod katolickimi zwierzchnikami, to będzie pomysł właśnie Jagiellonów, powstanie dużo później po śmierci Jadwigi. Jadwiga była pierwszą osobą, która na to wpadła, tak? Czyli wpadła na to, że tych ludzi można ewangelizować nie tylko na obrządek katolicki, rzymski, ale także na obrządek wschodni. To jest mało znana informacja o Jadwidze, jednakże bardzo według mnie istotna. Jadwiga była kobietą, która też dawała z siebie i tak naprawdę była traktowana przez poddanych jako taka dobra matka. Znane są opowieści. Ile w tym legendy, ile w tym prawdy, ja państwu nie odpowiem. Proszę państwa, wiara Jadwigi ukazywała się też w jej gestach miłosierdzia. Znana jest historia, jak to Jadwiga, chodząc koło budowanego właśnie wtedy kościoła Matki Bożej na Piasku, zobaczyła, że jeden z budowniczych płacze. Przyszła, spytała, co się dzieje. On jej powiedział, że jego żona choruje, on nie ma pieniędzy, nie wiadomo, czy nie umrze, więc zaraz zdjęła swoje buty, które były pozłacane i były dość drogie, aby ten, sprzedając je, mógł uzyskać środki na leczenie swojej żony. Potem jak zdjęła te buty, odchodząc, weszła w masę taką, można taki powiedzieć, cement dzisiaj i jej noga się tam odkształciła, budowniczy ten to zachował, można to dzisiaj zobaczyć u Matki Bożej na Piasku, jest taka, no można powiedzieć, relikwia zachowana. Czy to rzeczywiście noga naszej królowej, czy nie? No tego już nie wiem, natomiast rzeczywiście ta historia była znana już za jej życia. Kiedy Jadwiga umierała, był to rok 1399, o jej śmierci krążyły kazania. Znaczy ona jeszcze nie umarła, a już mówiono kazania na ten temat. To się zachowało, gdzie pokazano ją jako tą, która umiera w sposób Boży. Tak naprawdę nikt nie wie do końca, oprócz jej męża, lekarzy, jak ona umierała, natomiast ona już była wzorem dla ludzi tamtych czasów. Była taką królową serc, taka można powiedzieć Lady Diana tamtych czasów, tylko że w przypadku Lady Diany ona tutaj rzeczywiście też pomagała ubogim, ale jej życie prywatne było, jakie było. Nie o to chodzi, żeby sądzić, tylko tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast tutaj to życie jej prywatne życie Jadwigi było nieskazitelne, dlatego też wielu ludzi się z nią utożsamiało i przeżywało to, że ona umiera. Kiedy Jadwiga umarła, krótce po narodzeniach swojej córki, miała 25 lat. Był to rok 1398, 1399. Między innymi na pogrzebie, mowę pogrzebową wygłaszał ówczesny rektor Akademii Krakowskiej, którą tutaj mało o tym mówiłem, bo to nie ma związane z tematem chrześcijaństwa, ale które ona wspomagała. Jak wiemy, zostawiła swoje klejnoty koronne, aby tą akademię odnowić. Między innymi właśnie u papieża Bonifacego uprosiła, aby na Akademii Krakowskiej otworzyć dział teologii, czyli najważniejszy ówcześnie dział na uniwersytetach, dzięki czemu ta akademia mogła później podnieść się do rangi uniwersytetu. Gdy on mówił tą mowę pogrzebową, wręcz tytuły, których tam używał, nasza matko, nasza umiłowana królowo, etc., wskazują rzeczywiście na to, że duża miłość ludu była do tej królowej. Od razu, prawie od razu, bo 20 lat w tamtych czasach to jest bardzo mało, 20 lat po jej śmierci został otworzony proces kanonizacyjny, który trwał dość długo z tego powodu, że Jagiellonowie go zaniedbali, gdyż woleli propagować na ołtarze Kazimierza Jagiellończyka, bo to ten sam ród, który ostatecznie też został w końcu świętym. Państwa, reasumując, muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestię królowej Jadwigi, była to osoba niezwykła. Jan Paweł II mówił, że nauczyła się być podwójną patriotką, znaczy była jednocześnie patriotką kochającą swój kraj, oddała życie za ten kraj tak naprawdę, bo gdy ona miała to 12 lat i stała w tej katedrze na Wawelu, tak naprawdę nie wiedziała, co się z nią stanie. Jej życie, można powiedzieć, się przekreśliło. Ona jeszcze kilka miesięcy wcześniej wiedziała, kto będzie jej mężem, znała go, wiedziała, jak będzie wyglądało jej przyszłe życie. Tu się wszystko całkowicie skończyło. Zaryzykowała swoje życie dla Chrystusa. Weszła w związek małżeński, święty związek małżeński, postanowiła być świętą żoną, która, jak w liście świętego Pawła, utrzyma swojego męża swoją pobożnością, swoją wiarą i swoją dobrocią przy Chrystusie. To było jej takie założenie, taka misja i to małżeństwo wypaliło. Proszę Państwa, po jej śmierci Jagiełło miał jeszcze kilka żon, ale zawsze wspominał swoją pierwszą. On nawet nosił jej klejnoty, mało tego zostało, bo tak jak mówię, większość została sprzedana, żeby odnowić Akademię Krakowską, ale miał przy sobie zawsze pierścionek, który nosiła Jadwiga i często był łapany na tym, że wspomina królową, że patrzy z rozrzewnieniem na ten klejnot i zawsze się o niej dobrze wypowiadał. Nie wypowiadałby się o niej dobrze, gdyby to była kiepska żona, gdyby jej tak naprawdę nie kochał i gdyby to małżeństwo im nie wyszło, a jednak dzięki Bogu udało się. Oprócz tego Jadwiga była niezwykle zaangażowana w ewangelizację ludów pogańskich, ludów na wschodzie. To tyle, proszę Państwa, dzisiaj. Mam nadzieję, że ta osoba była dla Was ciekawa, żeśmy troszeczkę wyszli z tej starożytności, aby troszeczkę pokazać nasze podwórko. Chciałbym Państwu tylko jeszcze na końcu życzyć dobrego Wielkiego Postu. Teraz ten okres jest dość interesujący. Jadwiga była tą osobą, która też uwielbiała Wielki Post. Znane są informacje o tym, że dużo pościła, dużo modliła i dawała dużo jałmużny. Niech będzie dla nas też taką przewodniczką w tym Wielkim Poście. Dziękuję.